Jest 22 listopada 2017 i na podcaście Rozmowy B2B wita Was Igor Bielobradek
i Wiktor Łyczko.
Drodzy słuchacze, witamy Was razem z Wiktorem na kolejnym odcinku podcastu Rozmów B2B. I dziś mamy kilka wybranych publikacji dotyczących marketingu, które chcielibyśmy razem z Wiktorem skomentować. Ale zanim przejdziemy do nich, to chciałbym, Wiktorze, się zapytać Ciebie, co u Ciebie słychać? Co ostatnio porabiałeś?
Cieszę się, że pytasz. Ja od razu wiem, tak czuję już nosem, do czego nawiązujesz i myślę, że słuchacze, niektórzy już wiedzą, czym się zajmowałem i czym się teraz zajmuję, a niektórzy się dowiedzą właśnie teraz. Niedawno ruszyłem z nowym programem B2B Power Talks, który jest skierowany właśnie do dyrektorów marketingu i sprzedaży B2B. Jest to program internetowy. Publikuję go na razie na kanale YouTube, publikuję go również na Facebooku. Dzisiaj też pewnie sobie porozmawiamy trochę o tych kanałach komunikacji. I zachęcam słuchaczy do tego, żeby weszli na kanał YouTube'owy, żeby zasubskrybowali, wyszukali na Facebooku B2B Power Talks Polska i żeby posłuchali rozmowy, którą odbyłem tam z Tobą. A rozmawialiśmy tam na temat tego, content marketing B2B, czy bełkot marketingowy. I też rozmawialiśmy o tym, jak tworzyć wartościowe treści. Zaprosiłem też do tego programu wielu innych ciekawych gości. Rozmawiamy o social sellingu, rozmawiamy o public relations w B2B, o tym, czy startupy mogą być lepsze niż korporacje w B2B i tak dalej, i tak dalej. I to porabiałem.
No to trochę jestem zazdrosny, prawdę mówiąc, że tutaj konkurencję do naszego podcastu robisz. Ja wierzę bardziej w audio i no zobaczymy, co z tego wyjdzie, aczkolwiek program jest bardzo fajny i gorąco do niego Was zachęcam. Ale wiesz co, Wiktorze, muszę Ci się trochę wyżalić, bo prawdę mówiąc, no wiesz, subskrybuję Twojego bloga i tak sobie myślałem, kiedy Wiktor wyśle mi e-mail, drogi czytelniku mojego bloga, odpaliłem B2B Power Talks, zobacz, obejrzyj, skomentuj i tak dalej. I wiesz, że się tego e-maila nie doczekałem?
Tak, jeszcze się go nie doczekasz do końca roku. Dlatego, że ja wychodzę z założenia, że żeby komunikować w taki sposób, jak ty to proponujesz, o nowościach, to trzeba to robić dobrze od A do Z. A w związku z tym, że ja jeszcze mam dużo do zrobienia, jeżeli chodzi w ogóle o całą kwestię związaną z procesami i komunikacją na blogu i w ogóle z konstrukcją tego bloga, to najpierw muszę się z tym uporać, a dopiero potem informować subskrybentów o nowościach. I jak będzie to gotowe, to w styczniu na pewno otrzymasz ode mnie listem z pozłacaną czcionką, takie zaproszenie.
No super, to nie mogę się doczekać i wydaje mi się, że jakby popełniasz trochę błąd, nie doceniając swoich e-mailowych subskrybentów. A dlaczego, drodzy słuchacze, to wyjaśni się, jak będziemy omawiać pierwszy z dzisiejszych artykułów. A jest to artykuł Edyty Kowal z Prauli pod tytułem Explore Feed, czy marki mają się czego obawiać? Moim zdaniem to jest artykuł, który pokazuje, jak ważne jest budowanie własnego audytorium, to znaczy takiego, do którego mamy dostęp bez żadnych pośredników, czyli tak jak w twoim przypadku, nie za pośrednictwem YouTube'a czy mediów społecznościowych. I chciałbym to zilustrować tym artykułem, który mówi o zapowiadanych zmianach, które ma wprowadzić Facebook. To są zmiany, które nie wiadomo, czy w takiej czy w innej formie zostaną wprowadzone. To na razie są plotki i zapowiedzi, ale kluczowy cytat z tego artykułu to: Facebook planuje usunąć treści publikowane przez wydawców i marki z głównego kanału Newsfeed, czyli tego, co wszyscy widzimy przesuwając wpisy Facebooka. Zamiast tego ich posty będą wyświetlane w oddzielnej sekcji, która ma się nazywać Explore Feed, która ma zachęcać użytkowników do odkrywania nowych treści. Czyli generalnie Facebook, jak rozumiem, pracuje nad tym, żeby zmusić firmy, czy zmusić blogerów między innymi, do płacenia za każde pojawienie się treści śledzonego fanpage'a. Zresztą już teraz ten zasięg ograniczony jest bardzo, bardzo mocno ograniczony. W niektórych przypadkach to jest nawet tylko kilka procent osób,
to
które
już nie
śledzą
jest
dany
zasięg organiczny,
fanpage.
Tylko ograniczny.
No tak, tak, to bardzo dobre, dobre podsumowanie.
Ale ja wystąpię w roli obrońcy Facebooka. No dobrze, no, a dlaczego właściciel swojej platformy ma nie decydować o tym, jak są prezentowane tam treści? Przecież to Facebook jest właścicielem Facebooka, a nie osoby i firmy, które tam publikują. To bardzo dobrze, no przecież
ależ
czemu ma tak nie wprowadzać? Jeżeli,
się z tobą
jeżeli jutro
zgadzam.
Facebook wymyśli, że publikowane będą tylko i wyłącznie treści, które publikują blondynki, no to tak będzie i nie będzie można powiedzieć Facebookowi, że nie. Facebook ma do tego pełne prawo.
Tak.
Tak.
To jest jego własność. Marka Zuckerberga firma. No i rzeczywiście w tym artykule pojawiają się też komentarze zaproszonych ekspertów i z jednej strony niemal wszyscy w ten przytomny sposób konstatują, no, że właściwie nie ma się czemu dziwić, ale z drugiej strony między wierszami trochę odczytuję, że wszyscy jednak wciąż liczą na bezpłatny lunch i że będzie można tego Facebooka w jakiś sposób jednak ograć, żeby ten bezpłatny zasięg jakoś otrzymać. I tutaj jest jeden z cytatów, który chciałbym przytoczyć. W szykowanych przez Marka Zuckerberga zmianach upatruje ogromną szansę. Dla marek tworzenie kontentu, z którego będą naprawdę dumne. Dla specjalistów od social mediów na bardziej efektywną i satysfakcjonującą pracę, wreszcie dla klientów na zapadające w pamięć treści, którymi chętnie będą dzielić się ze swoimi znajomymi. I moja interpretacja jest taka, że to jest cały czas liczenie na to, że jakoś uda się ograć Facebooka i że zrobimy my, marketerzy, takie coś, jakiegoś takiego wirala, którego ludzie będą lajkować i będziemy mieli super dotarcie i to się rozprzestrzeni za darmo. I moja interpretacja tego wszystkiego jest taka, że no raczej co do zasady będzie nam się udawać to robić coraz rzadziej, no bo gra jest nierówna, tak? To tak jak w kasynie krupier zawsze wygrywa, przynajmniej statystycznie rzecz biorąc, tak samo tutaj Facebook zawsze wygrywa, bo ta gra jest tak ustawiona, żebyś koniec końców marketerze musiał za tą dystrybucję zapłacić. Tak? To jest cel istnienia Facebooka. I dlatego jednym z głosem rozsądku, który tam się pojawia w tym artykule, jest komentarz Jana Barosa, który pisze tak. Czy Facebook urósł już do takich rozmiarów, że firmy muszą się wręcz kurczowo trzymać tej platformy, żeby dotrzeć do swoich odbiorców? Moim zdaniem stanowi to coraz większy problem, bo Facebook ma przewagę na rynku i kontroluje większość działań związanych z udostępnieniem informacji i treści. Potrzeba zapewnienia firmom alternatywnych, jak rozumiem od Facebooka, kanałów, platform dystrybucji, jest to potrzeba coraz bardziej realna. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. I to jest moim zdaniem dokładnie w punkt, bo drodzy marketerzy, fajnie, że jest Facebook i możemy z niego korzystać, ale jeżeli robicie moim zdaniem content marketing, to przede wszystkim potrzebujecie własnych kanałów dystrybucji i nie możemy polegać tylko i wyłącznie na cudzych kanałach. A majstersztyk Facebooka polega na tym, że przyzwyczaił nas marketerów od 2007 roku, kiedy to wprowadził fanpage, że uruchomienie fanpage'a jest właściwie super pomysłem na dystrybucję. Właściwie to nic nie kosztuje. No tam sobie będę wkładał to, co produkuję na tego Facebooka. No a nuż ktoś zalajkuje, może będę miał ekstra dotarcie. I to jest coś, co właściwie nie ma żadnego kosztu, a co mi szkodzi. Tylko problem polega na tym, że w ten sposób wytresowaliśmy swoich własnych odbiorców, no bo oni mówią tak, no dobra, no jeżeli coś mnie będzie interesowało, to znajdę na Facebooku i po co ja mam z tego Facebooka w ogóle wychodzić? Dlatego moim zdaniem, jeżeli mamy te najbardziej wartościowe treści, to moim zdaniem one w ogóle nie powinny trafiać na media społecznościowe czy Facebooka w tym konkretnym przypadku, tylko powinna tam być zajawka, a jeżeli chcesz do tego dotrzeć, no to nie wiem, zasubskrybuj nasz newsletter, zasubskrybuj naszego bloga, weź udział w naszym webinarium, no bo w ten sposób jakby uczymy, że są też inne źródła cennych dla was informacji niż sam Facebook, tak? I też tak sobie pomyślałem, że właśnie dlatego z premedytacją nie zajawię tego odcinka podcastu na Facebooku ani w żadnych innych mediach społecznościowych i jakby no dość trudno, dostaną go tylko ci, którzy subskrybują mojego bloga i
możesz,
tyle,
tylko
tak?
nie publikuj całości, nie publikuj całości, ja to w ogóle
nie
rozumiem.
No właśnie nie zajawię. No No trochę tak, żeby ludzi, jakby pokazać ludziom, znaczy oczywiście pod warunkiem, robię tutaj bardzo karkołomne założenie, że ten podcast to jest coś, czego oni chcą słuchać, tak? Ale zakładając, że tak jest, mam nadzieję, że to nie jest chóra optymizm, pokazać im, że jeżeli rzeczywiście chcesz tego słuchać i chcesz otrzymać każdy odcinek, no to zasubskrybuj się. Zasubskrybuj bloga, zasubskrybuj iTunes, coś, co rzeczywiście do ciebie dochodzi. A jeżeli tylko i wyłącznie chcesz się poruszać na Facebooku, trudno, ta treść cię ominie.
No cóż, twoja decyzja, choć dotrzesz tylko do tych, którzy cię słuchają, a oni cię już słuchają, a co z tymi, którzy cię nie słuchają? No przecież w mediach społecznościowych masz ludzi, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli twojego podcastu. Jeżeli byś może ten odcinek rozreklamował, uruchomił reklamę płatną, zrobił ciekawą serię postów, to może zdobyłbyś więcej tych subskrybentów. A tak to się po prostu odcinasz. No bo co z budowaniem własnego audytorium? No bo to audytorium, które już masz, to do niego się komunikujesz. No ale co z budowaniem nowego?
Chodzi o przekucie tych osób, które śledzą mnie w tym wypadku na Facebooku, i pokazanie im, że jeżeli faktycznie tego cenisz, to Facebook nie jest tym sposobem subskrypcji, która da ci dostęp do 100% treści. Po prostu tego tam nie znajdziesz. I mam nawet pewien pomysł, w jaki sposób im to powiedzieć. Słuchacze będą mogli to zobaczyć, jak już opublikuję ten nasz odcinek na blogu. Mam pewien pomysł, w jaki sposób im to zakomunikować. Zobaczysz, Wiktorze, to w przyszłości, okay. Być może w kolejnym odcinku.
Ja myślę, że wielu
odcinku
jeszcze dzisiaj nazwie się idealistą, tak? Jesteś idealistą, mówisz tak, obrażam się na Facebooka i będę publikował tylko u siebie. Moim zdaniem wielu marketerów nie podejmie takiej decyzji, bo będą się po prostu bali, że wyłączenie tego kanału realnie przełoży się na spadek na przykład liczby wygenerowanych leadów.
No ale jeżeli nie ma powodu, dla którego dla którego twoi czytelnicy, aby dostać się do twojej treści, powinni subskrybować twój
tylko
kanał,
widzisz,
no to po co oni mają to robić? Po co oni mają to robić, skoro i tak ty do nich zapłacisz, żeby dotrzeć na Facebooku?
Ale chodzi o coś innego.
No to jest błąd logiczny.
W twoim wywodzie pomijasz taki aspekt jak po prostu ludzkie przyzwyczajenia. I myślę, że wielu z nas, nawet, no popatrzmy.
Ale my, marketerzy,
no tak,
sami do tego
teraz
ludzi przyzwyczailiśmy.
Gdy prowadzę programy szkoleniowe dla sprzedawców, to często pojawiają się firmy, które mówią, dyrektor sprzedaży, na szczęście już teraz rzadziej. No tutaj chciałbym zrobić szybko takie dwudniowe szkolenie sprzedażowe, żeby tym moim sprzedawcom wyjaśnić, jak się sprzedaje i żeby oni zaczęli sprzedawać. No najlepiej tak, zróbmy w czwartek, piątek szkolenie, żeby od poniedziałku już zaczęli sprzedawać. Ja mówię, że jest to niemożliwe, dlatego że nauczenie sprzedawców sprzedawać w nowy sposób jest to walka z nawykami. Każdy handlowiec, każdy człowiek ma nawyki i te nawyki trzeba po prostu wypracowywać nowe nawyki. Tego się nie da zrobić w 1-2 dni i tak samo jak ja podczas
no
tych
właśnie
szkoleń muszę prowadzić 3-miesięczne, półroczne programy szkoleniowe dla sprzedawców, tak samo tutaj nie możesz z dnia na dzień odciąć Facebooka, bo ludzie, twoi potencjalni klienci, znaczy możesz oczywiście, nikt ci tego nie zabroni,
mogę,
ale nie rekomendowałbym takiego działania, gdyż z dnia na dzień po prostu bez przyzwyczajenia ich do tego, że u ciebie na stronie można zobaczyć wartościowe treści, po prostu spowodujesz, że znikniesz, a oni zawaleni kolejnymi treściami mogą nawet nie zauważyć, że ty znikniesz, bo zostaną zarzuceni materiałami od innych. A być może konkurencyjny bloger będzie nadal działał i przejmował twoje audytorium na Facebooku.
Będzie działał, czyli będzie targetował płatną reklamą. Okej, dobra.
Nastawiony w taki sposób, że człowiek klika w ten post, w tą reklamę i jest przeniesiony po prostu do głównego bloga, tak?
No, ale jeszcze raz spójrz na ten, moim zdaniem, błąd logiczny. Mówisz tak, drogi followersie na Facebooku, to nic, że Facebook ogranicza zasięgi. Fajnie, oglądaj naszego Facebooka. My i tak do ciebie dotrzemy, jak trzeba zapłacić Facebookowi, to zapłacimy. W ogóle nic się nie martw, zależy nam na tobie.
Nie trudź się
z subskrypcją newslettera ani bloga. To jest niepotrzebne.
Nie,
my do ciebie dotrzemy.
To, że
no ale
nie,
tak jest
nie
efekt tego działania.
Na przykład twojego materiału w całości na blogu, ale udostępnisz najciekawsze takie, wiesz, gorące kawałki, które spowodują, że człowiek chce więcej. No ale oczywiście no nie opublikujesz całego nagrania na Facebooku, no tylko opublikujesz na swoim blogu, tak? Na Facebooku stworzysz na przykład 7 postów, które są cytatami moimi czy innych twoich gości, które są na przykład pikantne i spowodują, że na twojej stronie się wygeneruje większy ruch i więcej zapisów do newslettera. A ja bym to tak wykorzystał, bo samo odcięcie Facebooka, no to tak jakbyś stwierdził, dobra, odcinam wszystkie kanały, a co, LinkedIna też obetniesz?
No ale czy w takim razie twoją konkluzją jest to, że jeżeli robisz content marketing, to nie możesz sobie pozwolić, drogi marketerze, na nieobecność na Facebooku? Taka jest konkluzja twoja?
Konkluzja jest taka, jeżeli twoją grupą docelową jako blogera, a nie wiem, moją grupą docelową jako szefa firmy jest to, że mam potencjalnych klientów powiedzmy 10 tysięcy w Polsce, załóżmy, albo 5, no załóżmy 10 tysięcy i moja baza subskrybentów to jest 1000. To oznacza, że ja muszę z zewnątrz pozyskać jeszcze 9 tysięcy. Jeżeli ja dochodzę do sytuacji, w której ja mam 9,5 tysiąca w swojej własnej bazy i to jest tyle, co prawie cały rynek, no to oczywiście, że ja w tym momencie wyłączam kanały zewnętrzne, one mnie nie interesują, bo moja baza plus poczta pantoflowa zrobi po prostu robotę. Ale ja nie mogę odciąć się od kanałów reklamowych w sytuacji, kiedy moja baza to jest 10% potencjału rynku. To nie ten etap. To właśnie tu jestem na etapie, o czym przecież cały czas rozmawiamy. Budowa własnego audytorium. To jak ja mam zbudować audytorium? My mówimy tu o specyficznej sytuacji ty jako bloger, tak? Ale no, przełóżmy to na język marketerów, którzy mają jednak za sobą produkty i muszą zarabiać. Może ich nie stać być tak długo czekać. Lepiej jest po prostu wydać kasę na reklamę i skierować nie na Facebooka, tylko skierować oczywiście na swój własny portal.
No tak, tylko Facebook działa de facto jako mechanizm subskrypcyjny. Dlaczego oni to robią? Ponieważ oczekują, że jak będą śledzić, to otrzymają zawarte tam informacje.
Ale co to znaczy zawartych tam informacji?
No, jeżeli robisz update swojego fanpage'a, to tylko część tak. śledzących to zobaczy. To jest, jakby tu się zgadzamy,
no tak?
Okej. Z drugiej strony śledzący fanpage traktują to jako de facto mechanizm subskrypcyjny. Chcę wiedzieć, co Wiktor Łyczko robi. Zgadzamy się?
Tak.
Okej.
No tak.
Więc jeżeli jest sytuacja taka, że ja śledzę Wiktora Łyczko na Facebooku i to jest skuteczna metoda z mojego punktu widzenia subskrybenta. To znaczy faktycznie, jak go śledzę i Wiktor ma coś ciekawego, to już jego głowa jak do mnie dotrzeć. Organicznie czy nieorganicznie?
To jeżeli, no wiesz, jeżeli mam ciekawe, jeżeli poczekaj, mam jeżeli to, co jest ciekawe, to są trzy zdania, które się zmieszczą na poście, to tak, ale jeżeli mam do powiedzenia coś chodzi, więcej niż trzy zdania.
Ale tu chodzi o mechanizm subskrypcji, to nie jest ważne, gdzie ta treść siedzi. Jeszcze raz, skupmy się na mechanizmie subskrypcji. Jeżeli to jest z punktu widzenia mnie, czytelnika, skuteczny mechanizm, po co ja mam subskrybować twojego bloga? I tak widzę to, co chcę zobaczyć w Facebooku.
No nie widzisz, dlatego że na blogu jest pełen artykuł.
Jeszcze raz, nie mówię o samym artykule, mówię o mechanizmie subskrypcji.
Rozumiem.
Po co ja mam zostawiać swój adres e-mail u ciebie na blogu? Na Facebooku widzę to, co chcę zobaczyć.
Dlatego, żeby mieć dostęp do innych materiałów. Oczywiście, że, bo tutaj dotykamy bardzo podstawowego tematu, followersi. No, żeby mieć followersów, trzeba oczywiście wartościowe treści publikować, żeby oni w ogóle ciebie chcieli followować, tak? Ale potem, żeby wykonali jakąś dalszą akcję, czyli na przykład zapisali się do twojej bazy, to oni muszą mieć powód.
Dokładnie.
Być może niewystarczającym powodem jest to, żeby przeczytać artykuł. Bo tak jak powiedziałem,
Być może.
Na Facebooku zapisany, widzę zajawkę nowego artykułu, wchodzę, nie zapisałem się do ciebie, przeczytałem artykuł, odsłuchałem podcast, wychodzę.
Dokładnie.
I tak,
tak
samo marketerzy robią. Wchodzę, wychodzę.
Tak.
Okej, ale skoro już wszedłem do ciebie, to teraz rolą marketera jest, co zrobić, żeby ten ruch, który do mnie spływa, nie subskrybentów, tylko followersów, przekuć na moich subskrybentów.
No właśnie.
Co zrobić, co mogę dać temu człowiekowi, który jest, nazwijmy to, leniwy i ma prawo do tego, żeby być leniwy, że on chce przeglądać sobie Facebooka i mieć tu zagregowane wszystkie informacje. To co zrobić, żeby po tym, jak wejdzie na moją stronę i zacznie czytać ten artykuł, co ja mu zaoferuję, żeby on zostawił dane i żebym ja miał z nim kontakt?
No musi to być
Może
coś...
trzeba go zaprosić na webinar.
No musi to
Może
być...
Może trzeba go zaprosić tak. do ekskluzywnych materiałów,
tak.
które nie są dostępne
nigdzie
w poza. O
to mi chodzi,
prawda?
Dokładnie
no,
o
ale
to mi chodzi.
Nie oznacza, że masz... No ale to nie oznacza, że masz w ogóle komunikację na Facebooku wyciąć. To nikt się o tym nie dowie. No musisz wyjść z reklamą.
A, znaczy chodzi o to, żeby ludzie na Facebooku mieli... klarowną jasność, że pewnych rzeczy zostając na tym Facebooku nie otrzymają.
Tak.
Zgadzamy się?
No, No oczywiście, no bo wiesz, okay, dostajesz w B2B powiedzmy newsy, czy jakiegokolwiek rodzaju takie informacje bieżące, one nie są na tyle wartościowe, żeby ktoś chciał płacić w postaci zostawiania swoich danych. Ale dostęp do takiej sekcji premium, gdzie jest coś naprawdę super, typu poradniki albo jakieś tam przewodniki, jak zrobić od A do Z dobry content marketing.
Ale czekaj. Ale chcesz mi powiedzieć, że newslettery e-mail nie mają sensu? Bo teraz, no bo to jest realny dylemat marketera, który może mieć. Mam pewien strumień informacji. Czy ja powinienem zrobić newsletter e-mailowy, który wymaga subskrypcji e-mail, dlatego, żeby mieć dostęp bezpośredni do swojej bazy odbiorców, tak? I powiedzieć, tych informacji na Facebooku nie będzie. Mogę ogólnie zajawić, że jest taki newsletter, ale poszczególnych wydań tego newslettera nie będę zajawiał na Facebooku. Dlaczego? Ponieważ jedyną metodą subskrypcji tego newslettera jest e-mail. Interesuje cię to?
Nie, ale dlaczego? No ale posłuchaj, mógłbyś zrobić post pod tytułem: dzisiaj do moich subskrybentów wyszedł newsletter, w którym zawarte są takie i takie informacje.
No i po co masz się subskrybować, skoro to widzę na Facebooku?
No zaraz, ale to nie sama informacja o tym, że te materiały wyszły jest wartościowa, tylko te materiały są wartościowe.
Wartością jest mechanizm subskrypcji. To jest wartość.
No ja
to znaczy,
rozumiem,
że nie muszę... Nie muszę sprawdzać swojej strony co 5 minut, tylko wiem, że jest jakiś mechanizm subskrypcji, na który mogę polegać, że jak Wiktor coś ciekawego napisze, to do mnie dotrze. A czy pocztą pantoflową, Facebookiem czy e-mailem mnie od odbiorcy słabo to obchodzi? Tak naprawdę.
Jako odbiorcę tak. Ale jeżeli ty dostaniesz jako odbiorca informację na Facebooku, że właśnie wyszedł newsletter, którego ty nie dostałeś, no bo nie jesteś subskrybentem. Zapisz się na newsletter,
trąba,
a też go otrzymasz.
No to jesteś trąba, że się nie zapisał. Twoja strata.
No twoja strata, no ale tu musi być call to action do tego, żeby się ten człowiek zapisał chyba, tak? No więc on musi wiedzieć, co ty wysyłasz tym ludziom w tym newsletterze, że jest takie wartościowe, że warto się zapisać.
No ale po co ma się zapisać, skoro to widzi na Facebooku? Wiktor.
No ale widzi tylko 4 pozycje pod tytułem: wysłałem poradnik A, poradnik B, poradnik C, poradnik D.
No i chcesz co? I klikaj co dalej. I klikaj, co no, się dalej dzieje.
No chcesz dostać, call to action, chcesz dostać te poradniki, zapisz się na newsletter.
No chyba, że takie rozwiązanie. No dobra.
Takie rozwiązanie.
Ale rozumiem, że konkluzją, na którą możemy się zgodzić, to, że jeżeli robimy content marketing, to jakby nieodzownym elementem jest tego posiadanie własnych mediów, własnych kanałów dystrybucji i własnej listy subskrybentów w takiej czy innej formie.
To jest moim zdaniem prawidłowa strategia w ogóle taka, no po prostu prawidłowa strategia firmy. Więc ja uważam, że nie można zrezygnować oczywiście z social media, natomiast trzeba potraktować te kanały jako kanały reklamowe, kanały komunikacyjne, ale takie kanały, które jednak pokazują temu klientowi, że informacje, które tu dostajesz, to jest tylko część informacji, ale są też informacje dla wybranych.
Dokładnie
dla tych, którzy się zapiszą.
Dokładnie o to mi chodzi. Super, to cieszę się, że udało nam się dojść do konkluzji.
Szykowałem rękawice bokserskie.
No na szczęście jesteśmy daleko od siebie, więc czuję się dość bezpiecznie. No dobrze, ale przejdźmy do kolejnego tematu podcastu, naszej dzisiejszej rozmowy. Jest to badanie firmy Attention Marketing. Badanie 260 średnich i dużych firm. To jest o tyle ciekawy target, że to raczej mówimy o firmach, które no, ze względu swojej wielkości powinny mieć trochę bardziej zaawansowane działania marketingowe niż mniej. No i tutaj mnie zainteresowały takie statystyki, które przytoczę z tego raportu. Pytanie, które rozwiązania techniczne wspierające marketing i PR są stosowane w twojej firmie? I tylko 31%, powtarzam, średnich i dużych firm ma system CRM, tylko 26% ma jakieś narzędzia do analizy i raportowania wyników marketingowych, tylko 23% czyli co piąta ma swojego własnego CMS-a, 19% ma e-mail marketing i 47%, czyli prawie połowa, żadne z powyższych wymienionych narzędzi. Też wracając do poprzedniego wątku, czyli tutaj te firmy prowadzą komunikację w 100% polegając na cudzych kanałach. No skoro nie mają ani CMS-a, ani e-mail marketingu, no to co? Pozostaje tylko media społecznościowe i media takie tradycyjne, tak? Prasa, reklama. Dobrze to rozumiem?
To znaczy, wiesz, no ja akurat znam to badanie dobrze, dlatego że zostałem poproszony o komentarz do tego badania i no ja tutaj nie pozostawiłem suchej nitki właściwie ani na zarządach, ani na marketerach. Na zarządach z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli zarząd wydaje pieniądze na działania marketingowe, a 47% respondentów tego badania właśnie zadeklarowało, że nie korzysta z żadnych narzędzi wspierających marketing i PR, czyli marketing i komunikację, to pytam się, to co robi ten prezes i ten zarząd, wrzucając te pieniądze w ten marketing? To na jakiej, w ogóle o co chodzi? Ja tego nie potrafię zrozumieć. To jest po prostu rzucanie kasy na oślep. Kompletnie na oślep. I dlaczego oni sobie nie zadają pytania, to jak ten marketer w ogóle może działać, jeżeli on nie ma żadnych narzędzi wspierających? To jest to, co ty mówisz. Oni po prostu wydają kasę na zewnątrz. Marketing to jest kupowanie reklam. I potem taki marketer dziwi się, że on nie ma posłuchu u prezesa i że jest traktowany jako centrum kosztowe. No jak może nie być, jeżeli on nie ma żadnych narzędzi, a jego marketing polega na tym, że przenosi kupkę pieniędzy z firmy do innej firmy. Daje zarabiać innej firmie.
No tutaj marketerzy się bronią, bo jedno z pytań to było: najpowszechniej używanym wskaźnikiem efektywności marketingu jest notowany wzrost sprzedaży i tak wskazało 58%. Ale poczekaj, jeszcze raz mówimy o średnich i dużych firmach. Jak można liczyć wzrost sprzedaży, nie posiadając, jeszcze raz, w średniej i dużej firmie CRM-u ani systemu do raportowania wyników? No to jak to można zrobić? To co oni raportują?
No, ile wydali pieniędzy, ile było tam kliknięć, jakie były CTR-y, open rate'y. No i to tyle. A potem prezes idzie do sprzedaży i się pyta, dobra, to ile sprzedaliście? Aha, tyle i tyle. Dobra, to marketing, takie koszty. No dobra, jeszcze się spina. No bo jak się nie będzie spinać, to od razu cięcie kosztów marketingowych. No, ale słuchaj, jeżeli te badania też pokazują, że te 47% respondentów nie korzysta z narzędzi wspierających procesy, a 39% z nich deklaruje, że będą mieli zwiększony budżet. No to przecież kto wpada na takie pomysły? Kto przy zdrowych zmysłach w zarządzie wpada na taki pomysł, żeby dać marketerowi, który nie dysponuje narzędziami, nie dysponuje strategią, nie dysponuje komunikacją, żeby dawać mu jeszcze większe pieniądze? No to potem nie ma się co dziwić. No ale te badania są po prostu porażające. Te odpowiedzi oczywiście, te wyniki są porażające.
A może po prostu nie potrafią przekonać swoich szefów do inwestycji? Z jednej strony przekonują ich do inwestycji w reklamę, a nie potrafią przekonać do inwestycji w narzędzia, tak? To jest ten problem. No to jak im pomóc? Jakby zastanówmy się, żeby ta nasza dyskusja nie była też tylko takim zjechaniem tego badania, tylko zastanówmy się, no jak pomóc tym ludziom?
W jaki sposób należałoby im pomóc? No w taki sposób. Ja mogę się wypowiadać za marketing B2B, dlatego że w tym się specjalizuję. Ja uważam, że każdy marketer powinien się zastanowić nad wdrożeniem kompleksowego ekosystemu marketingowo-sprzedażowego. Takiego ekosystemu, który pokrywa treściami proces zakupowy klienta w połączeniu z działem sprzedaży. Jeżeli się dział sprzedaży pominie, to znowu wyjdzie z tego jakiś dziwny twór, który nie będzie w ogóle pasował do tego, co sprzedawcy robią. Sprzedawcy są naprawdę blisko rynku, rozmawiają z klientami, natomiast sprzedawcy nie mają takich narzędzi dzisiaj, żeby tych klientów prowadzić w całym ich procesie zakupowym, bo klient uciekł do internetu. Nawet jeżeli kupuje offline, nawet jeżeli to jest B2B duże, to ten klient i tak jest w internecie i tam się edukuje. I jeżeli marketing chce w ogóle zaistnieć, to nie powinien rozpoczynać od narzędzi, bo tutaj oczywiście tam trochę mocno wywołaliśmy ich do tablicy, że z nich nie korzystają, ale zanim się w ogóle te narzędzia zacznie myśleć, które, wiemy w ogóle, kto od nas kupuje, jak kupuje, to wtedy dopiero się zastanowimy, dobrze, to potrzebujemy parę narzędzi, które nam to obsłuży. A może jedno. Może jedno narzędzie, a nie kilka narzędzi. Więc myślę, że to od tego powinni zacząć. Od tego, żeby porozmawiać najpierw ze sprzedażą, pokazać też, bo to, ta rozmowa nie będzie łatwa, bo jak do tej pory marketer wydawał kasę tylko na reklamy, to ta jego pozycja w firmie jest słaba, zwłaszcza w B2B. Ale najpierw powinien...
I gdy jeszcze nie ma narzędzi ani metod, żeby wykazać jakąkolwiek skuteczność
tak,
tego.
Tak, tak, tak. Więc moim zdaniem to, co marketerzy powinni zrobić w pierwszej kolejności, powiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób nasi klienci kupują? Jakie czynniki prowadzą, jakie triggery zakupowe powodują, że oni w ogóle na tą ścieżkę wchodzą? Czyli takie iskierki, które w ogóle podpalają tego klienta do nowego pomysłu, do zmiany. Jakie
I wykorzystać te informacje po to, żeby z jednej strony uzasadnić tworzenie treści, które pomagają tym klientom przejść tą ścieżkę zakupową, a przy okazji zakup narzędzi, które pomaga te treści publikować, jak chociażby najprostszy CMS. Zresztą część tych narzędzi jest może być w ogóle darmowych, tak, ale to już inna para kaloszy. A potem, tak. potem wykazać zwrot tej inwestycji, czyli na przykład baza CRM i baza marketingowa, tak, czy w systemie marketing automation, czy w systemie mailowym, po to, żeby móc zestawić, do kogo my marketujemy, z tym, komu my sprzedajemy, żeby pokazać jakiś rodzaj korelacji pomiędzy tym, co robi marketing, a tym, kto ostatecznie staje się naszym klientem.
Tak, tylko ty już wszedłeś już na ścieżkę bardziej zaawansowaną. Ja adresuję to do marketerów, którzy mają taką zagwozdkę, co powiedziałeś. No dobra, mam przechlapane, biorę kasę i właściwie ją przepalam na reklamę, ale co mam zrobić, żeby było inaczej? Bo taka osoba nie ma posłuchu za bardzo w zarządzie. Więc to, co powinna zrobić taka osoba, będąc menadżerem czy dyrektorem marketingu, to właśnie przeprowadzić dogłębne badanie klienta, zacząć chodzić na spotkania z handlowcami, na spotkania handlowe, przeprowadzając rozmowy z tymi klientami, którzy już kupili, po to, żeby w pierwszej kolejności wcale nie wdrażać tych systemów, tylko żeby w pierwszej kolejności iść do działu sprzedaży, zapukać do dyrektora i powiedzieć: słuchaj, Romek, jest taka sprawa, przeprowadziliśmy na przestrzeni ostatniego miesiąca czy dwóch x rozmów z klientami i zmapowaliśmy sobie, w jaki sposób ci klienci kupują, jakie są triggery zakupowe, stopery zakupowe, potrzeby informacyjne i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, popatrz, co nam wyszło. I przyjrzyj się, czy wasz proces sprzedażowy, który macie, czy on tutaj rzeczywiście pokrywa to, co nam wyszło z tego badania. Czy my na przykład, bo wiesz, wyszło tutaj, że 90% tych klientów, którzy od nas kupili, to oni zawsze są na tym evencie, raz w roku jest taki event i oni tam zawsze są, mówią, że tam zawsze są. My tam też jesteśmy? No nie, nigdy nas tam nie było. Aha, no to może warto jednak, żeby wszyscy handlowcy na ten event też szli. I tak dalej. I wtedy nagle, może, a skąd ty masz te informacje? Dyrektor sprzedaży się spyta. Słuchaj, mamy różne narzędzia marketingowe.
W pierwszej kolejności po prostu rozmawiałem z tym człowiekiem, tak?
No, narzędzie marketingowe w postaci telefonu i rozmowy. To jest narzędzie. I po prostu nawet Worda i Excela i zadawanie pytań i odpowiedź. Ja nie mówię tu o narzędziach jakichś tam bardzo wysublimowanych, tak? Mówię o prostych, po prostu rozum i chęć zrobienia pewnych rzeczy. Jak się pokaże sprzedawcy, czy w ogóle dyrektorowi sprzedaży i sprzedawcom, że marketing potrafi pozyskiwać informacje, na przykład za pomocą LinkedIna i Sales Navigatora, potrafi pozyskać informacje o potencjalnym kliencie, i ma na to czas, bo od tego jest, żeby robić research potencjalnych klientów, to nagle ci wszyscy ludzie zastanowią się, kurczę, to ten marketing może naprawdę nam pomóc. Jak ma się za sobą dyrektora sprzedaży, to u prezesa może o wiele szybciej przejdą inwestycje w systemy, procesy i uzdrawianie marketingu. Jak się nie ma tego dyrektora sprzedaży za sobą, to może być pod górkę.
No tak, drodzy marketerzy, to zanim przeznaczycie kolejną porcję budżetu na reklamę, spróbujcie znaleźć metodę na poznanie swoich klientów i zaimponujcie waszym sprzedawcom i użyjcie tej wiedzy, aby zrobić coś więcej niż tylko reklamę. Dobra konkluzja?
Podpisuję się pod...
Dobra.
Tak.
Okej, przejdźmy zatem do trzeciego elementu naszej rozmowy. Jest to artykuł, a właściwie podcast z bloga Briana Carola. A new B2B persona research from Salesforce and LinkedIn study. Link oczywiście w notatkach do naszego podcastu. I tak jak tytuł wskazuje, jest to omówienie raportu, którego autorem jest Matthew Sweezy z Salesforce'a, który zadał sobie pytanie, jaki jest churn typowej bazy marketingowej? Czyli jaki procent z twojej bazy adresów staje się nieaktualnych? I odpowiedź, jaką daje autor tego badania, jest około 15%. I zresztą Zresztą to jest podobna liczba, jaką ja obserwuję w bazach, którymi ja zarządzam. Faktycznie około 15% się wykrusza z różnych powodów. Czyli w praktyce po jak gdyby nic nie robić, w ciągu 4,5 roku właściwie cała baza staje się nieaktualna. I tematem tej rozmowy, do której oczywiście was zachęcam, żeby ją odsłuchać, jest taka dywagacja, no to w takim razie co z tym zrobić? No oczywiście należy czyścić bazę z nieaktualnych adresów e-mail, to jest oczywiste, ale tam też jest takie zastanowienie, no to co w takim razie powinniśmy nie prosić o adres służbowy, który się dezaktualizuje przy zmianie pracy, czy może w takim razie, nawiązując do naszego poprzedniego wątku, nie wiem, zbierać profile społecznościowe, no bo one żyją dłużej, tak, bo na LinkedInie jesteś, czy na Facebooku masz jakby cały czas to samo konto, niezależnie co się z tobą dzieje.
Ja polecam to ostatnie. Jeżeli jesteś właścicielem LinkedIna, to zbieraj profile LinkedIna.
Mhm. Albo zbieraj adresy e-mail, tylko widzisz, one się właśnie dezaktualizują przy zmianie pracy. Ja się tak zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem jakiś punkt do zastanowienia się, czy w takim razie nie powinniśmy w B2B preferować e-maili prywatnych właściwie. Bo też często zdarzam się z taką praktyką, że marketerzy mówią, nie, jak chcesz się zapisać na nasz tam newsletter, czy event, czy webcast, to musisz użyć swojego adresu firmowego, inaczej cię nie wpuścimy. A może to jest właśnie błąd, no. Może ten fakt, że ten e-mail prywatny żyje dłużej, bo on działa także po tym, jak zmienisz pracę, no może to jest argument, żeby właśnie tych ludzi wpuszczać i nawet zachęcać do pozostawiania e-maili prywatnych. Co o tym myślisz?
Ja myślę, że mam klientów, którzy stosują też taką twardą zasadę, mam takich, którzy nie stosują. Nawet sam realizowałem kiedyś dla dużego klienta międzynarodowego taką platformę, gdzie system miał automatycznie badać, czy ten mail to jest mail firmowy, czy prywatny. Odpowiednie algorytmy jeszcze to przeszukiwały, sprawdzały, czy to nie są maile takie, wiesz, te pięciosekundówki i tak dalej, z generatorów maili na chwilę. Są tacy. Ja jestem, jak zwykle to zależy, nie? Ale to jest tak, ci klienci, którzy używają maili służbowych, mówią, że oni to sprawdzali i właściwie ktoś, jak im się zapisuje do bazy mailem prywatnym, to nigdy nie konwertuje. Nigdy po prostu. Konwersja zero. I jestem w stanie zrozumieć klientów w B2B, takim nazwijmy to dużym B2B, gdzie wdrożenie może kosztować grube set tysięcy dolarów albo nawet i miliony, że jeżeli nałożysz taki restrykcyjny warunek, to jednak jakby nie było, konkurencji będzie troszeczkę trudniej spenetrować twoje działania. No bo jeżeli adres ma być firmowy, no to już trzeba się nagłowić, żeby poprosić jakąś firmę znajomą, żeby wysłała zapytanie w twoim imieniu, to można zweryfikować cały proces. No to już jest generalnie kłopot. Jeżeli z założenia uznasz, że każdy e-mail, co wpada, to go wpuszczasz wszędzie, i teraz nie do końca jestem taki pewien, czy to jest dobre rozwiązanie przy specyficznym dużym B2B, doradczym na przykład, wiesz, albo jakiś data center, systemy informatyczne.
No właśnie, moje doświadczenia są zgoła inne i wydaje mi się, że... Bo to jest trochę szanowanie preferencji twoich odbiorców. No skoro oni wolą używać tego e-maila, no to tak wolą, jakby uszanujmy to. Ja sobie wypisałem kilka takich argumentów, dla którego ograniczanie bazy do e-maili służbowych jest złym pomysłem. Pierwszy to jest taki, który zresztą poruszyłeś. Marketing jest działaniem publicznym. Łudzenie się, że jak będziesz prosił tylko o e-maile służbowe, to nie dotrze do konkurencji, no to jest bzdura. Konkurencja i tak dokładnie o wszystkim będzie wiedzieć. To jest żadne zabezpieczenie.
Jasne, ale ale poczekaj, bo możesz ułatwić konkurencji albo utrudnić. No wiesz, jeżeli
Ale co jest celem marketingu? Czym celem marketingu jest ułatwianie lub utrudnianie konkurencji? Celem marketingu jest ułatwianie czy utrudnianie klientom potencjalnym? No come on.
No wiesz,
po co
oczywiście,
ty to robisz?
Ja myślę, że klientom, ale nie zapominajmy o konkurencji. No jeżeli możemy utrudnić konkurencji pewne działania, przynajmniej związane z penetrowaniem naszej oferty, no to zróbmy, a nie dawajmy na tacy po prostu gotowe
marketing
rozwiązania,
jest...
proszę.
No ale marketing jest z definicji działaniem publicznym. No skoro coś ma nie być publiczne, to w ogóle nie powinno być przedmiotem marketingu.
Nie zgodzę się kompletnie tutaj z tym, absolutnie. To w B2B mówimy o takiej sytuacji, że bardzo wiele danych jest wrażliwych, typu cena, typu warunki dostaw, realizacja umowy, terminarze realizacji, wdrożeń i tak dalej. I ciężko powiedzieć, że klient, że jeżeli potraktujemy sprzedawcę jako kanał marketingowy do komunikacji z klientem, to właśnie sprzedawca jest, dlatego w B2B nigdy nie zniknie, uważam, ponieważ on jest tym kanałem, który może dostarczać te informacje, nazwijmy to nie do końca publiczne, ale nadal jest to informacja marketingowa, bo ona
No,
marketingowa, czyli
w porządku,
sprzedażowa,
no
tak?
okej, okay, no dobra, no przesunięcie tego do sprzedawcy jest jakimś działaniem, tak powiem, z jakąś skutecznością, ale łudzenie się, że zrobisz taką regułę na adresy e-mail, że to nie wypłynie, no jest bzdurą, no to jakby to nie zadziała, no zawsze znajdzie się metoda, żeby do tego się dobrać,
Ale no.
mniej czy bardziej trudno.
Jasne, że tak. I teraz niektórym się po prostu nie będzie chciało, niektórzy nie wpadną na to, jaka to metoda, a niektórzy wpadną na to i będą mieli na to środki. No i prawdopodobnie to jest ten największy konkurent, z którym się bijesz, ale to nie oznacza, że powinieneś mu ułatwiać. No bo dlaczego ten adres prywatny może być wprowadzany przez potencjalnego klienta? No ja rozumiem dlatego, że właśnie ludzie zmieniają pracę i w związku z tym chcą cały czas pozostać w kontakcie z daną
No
marką, rozwiązaniem i tak
bo
dalej,
woli,
tak?
bo woli otrzymywać newsletter dotyczący X na skrzynkę
Tak,
prywatną.
no
Tak
po
woli, po
prostu tak
prostu,
woli,
no,
jasne.
bo
No ale.
no, no i nie pozwolić mu na to?
No, moim zdaniem,
Bo tak woli. Taka jest jego
moim zdaniem to
preferencja.
zależy. Właśnie moim zdaniem to zależy od biznesu, jaki reprezentujesz, od grupy produktowej, jaką reprezentujesz, od zagrożenia właśnie konkurencyjnego, jakie tam rzeczywiście jest. To moim zdaniem nie ma na to takiej prostej odpowiedzi, że dobra, to od dzisiaj wszystkie adresy prywatne pozwalamy im na wszystko, tak? Nie jest to moim zdaniem takie łatwe. Ale ja nie mówię, że w każdym biznesie to się sprawdza,
No
bo
tak.
oczywiście argumentacja związana z to marketer każdy musi sobie podjąć to ryzyko we własnym zakresie, tak? Czy to odcinamy, czy nie odcinamy, bo mnie przekonuje też argumentacja, że używamy adresów prywatnych, no bo przecież człowiek zmienia pracę, przecież dzisiaj nie ma B2B, tylko jest human to human, tak? Więc generalnie ja to rozumiem, natomiast no, jakbym miał komuś doradzać, to wolałbym się najpierw wgryźć w model biznesowy i przeanalizować wiele czynników, zanim powiem, dobra, to wycinamy adresy mailowe prywatne albo dopuszczamy wszystkie.
W każdym razie jest to coś, nad czym marketerzy powinni się zastanowić. Tu się
To
możemy
na
zgodzić,
pewno.
prawda? No dobrze. I na koniec ciekawostka z tego raportu jest taka, że najkrócej żyjącym kontaktem wynika z tego badania są ludzie z marketingu. Oni najszybciej zmieniają pracę, średnio co 2 lata. Ciekawe, prawda?
No, powiem tak, to może wynikać z tego, że z jednej strony ci, którzy wdrażają różne rozwiązania z sukcesem, są po prostu od razu wyłapywani na rynku i są
Są
rozchwytywani,
rozchwytywani.
a ci, którym się nie udało i
No
przepali,
tak, to
tak, a
optymistyczna
ci z kolei,
wersja.
którym budżet prezes powierzył i oni przepalili ten budżet, no to jest im dziękowane i w związku z tym 2-letni okres zaufania wystarczy, no bo tam po pierwszym nieudanym roku i pierwszym budżecie okej, okay, ale po drugim
No tak.
to już drugiego, znaczy trzeciego razu nie dostaniesz, bye bye. Może z tego to wynika.
No może tak jest. No dobra, w takim razie to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym wydaniu podcastu. Dziękuję Ci, Wiktorze, za rozmowę. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie naszych podcastów. Oczywiście linki do wszystkich omawianych publikacji oraz artykułów na stronie podcastu. Jak zawsze, jeżeli macie sugestie dotyczące tematów lub konkretnych artykułów do omówienia, dajcie nam znać. Fajnie, jeżeli też moglibyście nam dać recenzję w iTunes. I obiecuję Wam, że tego konkretnego podcastu nie znajdziecie na Facebooku. Jeżeli chcecie otrzymywać regularne powiadomienia o nim, to zasubskrybujcie się na blogu lub w swojej ulubionej apce podcastowej. To jest mój bunt przeciwko Facebookowi.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.